Rozdział pierwszy. Ukraińska rewolucja, 1917. Ludu ukraiński, wasza przyszłość jest w waszych rękach. W tej godzinie próby, całkowitego chaosu i rozpadu, udowodnijcie swoją jednomyślnością i praworządnością, że wy, naród rolników, możecie dumnie i godnie zająć miejsce równe każdemu zorganizowanemu, silnemu narodowi. Pierwszy uniwersał Centralnej Rady, 1917. Nie wejdziemy do Królestwa Socjalizmu w białych rękawiczkach i po wypolerowanym parkiecie. Lew Trocki, 1917. W następnych latach miały się gromadzić większe demonstracje, a bardziej elokwentni mówcy mieli głosić mniej amatorskie hasła. Jednak pochód, jaki przeszedł ulicami Kijowa w niedzielny poranek 1 kwietnia 1917 roku, 19 marca według starego stylu, był niezwykły, bo pierwszy w swoim rodzaju. Nigdy przedtem ukraiński ruch narodowy nie pokazał się w takiej sile na terenach dawnego Imperium Rosyjskiego. Ale w tygodniach po rewolucji lutowej, która obaliła cara Mikołaja II, wszystko wydawało się możliwe. Powiewały chorągwie, żółto-niebieskie flagi Ukrainy i czerwone sztandary socjalizmu. Tłum dzieci, żołnierzy, robotników, orkiestr strażackich i urzędników niósł transparenty. Wolna Ukraina w wolnej Rosji. Albo, z odwołaniem do dawnego kozackiego tytułu wojskowego, niezależna Ukraina z własnym hetmanem. Niektórzy trzymali wizerunki narodowego poety Tarasa Szewczenki. Kolejni mówcy apelowali do zebranych o wsparcie powołanej kilka dni wcześniej Centralnej Rady, która zamierzała objąć władzę i rządzić krajem. Wreszcie na podium wszedł nowo wybrany przewodniczący Centralnej Rady. Brodaty okularnik Michaiło Chruszewski jako jeden z pierwszych intelektualistów nadał Ukrainie podmiotowość. Był autorem 10-tomowej Historii Ukrainy, Rusi i wielu innych książek. Pod sam koniec XIX wieku zajął się działalnością polityczną. W grudniu 1899 roku, przebywając na uchodźstwie, pomógł założyć Ukraińską Partię Narodowo-Demokratyczną w habsburskiej Galicji. W 1905 roku ponownie osiadł w Imperium Rosyjskim, ale w 1914 roku został aresztowany i zesłany. Po rewolucji triumfalnie wrócił do Kijowa. Teraz tłum witał go gromkimi okrzykami. Sława Batkowi Chruszewskiemu, chwała ojczulkowi Chruszewskiemu. Odpowiedział: w tej wielkiej chwili, jak jeden mąż, złóżmy przysięgę, że jednomyślnie podejmiemy się tego wielkiego dzieła i że nie spoczniemy, póki nie zbudujemy wolnej Ukrainy. Tłum odkrzyknął: przysięgamy. Z obecnej perspektywy dziwne się wydaje, że przywódcą ruchu narodowego został historyk, wówczas jednak nie było w tym nic nadzwyczajnego. Od XIX wieku ukraińscy historycy, tak jak ich koledzy w wielu pomniejszych europejskich narodach, podejmowali się odtworzenia i spisania historii narodowej, którą długo traktowano jako zaledwie przyczynek do dziejów imperium. Stąd niedaleko już było do działalności politycznej. Tak jak Szewczenko powiązał ukraińskość z chłopską walką przeciwko prześladowaniom, podobnie Chruszewski w swoich książkach podkreślał rolę ludu w politycznej historii Ukrainy i centralne znaczenie oporu wobec różnych form tyranii. Było więc logiczne, że chciał skłonić tenże lud do słów i czynów w bieżącej polityce. Interesowała go przede wszystkim mobilizacja chłopów. Specjalnie dla chłopskich czytelników zatem napisał książkę historyczną o dawnych czasach na Ukrainie. W 1917 roku miała 3 do druki. Chruszewski nie był jedynym intelektualistą, którego prace literackie i kulturalne promowały niezawisłą Ukrainę. Grafik Georgij Narbut też wrócił do Kijowa w 1917 roku. Uczestniczył w zakładaniu Ukraińskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaprojektował ukraiński herb, banknoty i znaczki pocztowe. Inny członek Centralnej Rady, Wołodymyr Wyneczenko, był nie tylko działaczem politycznym, ale także powieściopisarzem i poetą. bez niepodległości, bez aparatu państwowego, który mógłby wspierać polityków i urzędników, uczucia narodowe mogły wyrażać się tylko w literaturze i sztuce. Tak się działo w całej Europie. Poeci, artyści i pisarze odgrywali istotną rolę w budowaniu polskiej, włoskiej czy niemieckiej tożsamości narodowej, zanim jeszcze te narody doczekały się własnej państwowości. W Imperium Rosyjskim taki zryw narodowy pojawił się zarówno w krajach bałtyckich, które uzyskały niezawisłość w 1918 roku, jak i w Gruzji czy Armenii, które pozostały podległe. I sympatycy i przeciwnicy tych przedsięwzięć narodowych rozumieli, że intelektualiści odgrywają w nich kluczową rolę. Tłumaczy to, dlaczego carska Rosja zakazała ukraińskich książek, szkół i kultury oraz dlaczego Lenin i Stalin przywiązywali taką wagę do zwalczania intelektualistów. Chociaż twórcy Centralnej Rady zaczynali jako samozwańczy rzecznicy sprawy narodowej, zależało im na demokratycznym mandacie. Siedzibą Rady był piękny, biały, neoklasyczny budynek w centrum Kijowa, który przedtem służył za miejsce posiedzeń grupy pisarzy patriotycznych i działaczy społecznych zwanych Klubem Ukraińskim. Tu też ogłoszono zwołanie Ukraińskiego Kongresu Narodowego. 19 kwietnia 1917 roku ponad 1500 osób, wybranych w ten czy inny sposób przez lokalne rady i fabryki, przybyło do kijowskiego gmachu Filharmonii Narodowej, aby wyrazić poparcie dla nowej ukraińskiej władzy. Tego lata w Kijowie odbyły się też kongresy żołnierzy, chłopów i robotników. Centralna Rada chciała również zbudować koalicję z różnymi grupami politycznymi, w tym z organizacjami żydowskimi i przedstawicielami innych mniejszości. Zyskała nawet poparcie skrajnie lewicowego skrzydła Ukraińskiej Partii Socjalistów-Rewolucjonistów, dużej populistycznej partii chłopskiej zwanej Borodbistami od tytułu jej gazety Borodba – Walka. Radę wspierała również część chłopów. Między 1914 a 18 rokiem w armii carskiej służyło ponad 3 miliony ukraińskich poborowych, a w austro-węgierskim wojsku było ćwierć miliona ukraińskich żołnierzy. Wielu z tych chłopów żołnierzy strzelało do siebie nawzajem w błotnistych galicyjskich okopach. Jednak po zakończeniu wojny około 300 tysięcy mężczyzn z ukraińskich jednostek zadeklarowało lojalność wobec nowo powstałego państwa. Niektórzy zachowali broń i wstąpili do nowych oddziałów Centralnej Rady. Kierowali się wolą powrotu do ojczyzny, ale też obietnicami ukraińskiego rządu zapewniającego o rewolucyjnych zmianach i o odrodzeniu narodowym. Przez kolejne miesiące Centralna Rada cieszyła się poparciem ludu w dużej mierze dzięki radykalnej retoryce. Zgodnie z lewicowymi ideałami epoki proponowała obowiązkową reformę rolną, rozdanie chłopom dóbr wielkich posiadaczy ziemskich, tak osób indywidualnych, jak i klasztorów. Nikt nie wie lepiej, czego nam potrzeba i jakie prawa są dla nas najlepsze, deklarowała Centralna Rada w czerwcu 1917 roku w pierwszym z uniwersałów, manifestów skierowanych do wielkich mas odbiorców. Nikt lepiej od naszych chłopów nie wie, jak uprawiać ich własną ziemię. Dlatego pragniemy, kiedy w całej Rosji ziemie należące do szlachty, państwa, klasztorów i cara zostaną skonfiskowane i przejdą w posiadanie narodu i kiedy odpowiednia ustawa w tej sprawie zostanie przyjęta przez Wszechrosyjskie Zgromadzenie Ustawodawcze, by prawo do decydowania o ukraińskich ziemiach należało do nas, do naszego ukraińskiego zgromadzenia. Wybrali nas, Ukraińską Centralną Radę, ze swojego grona i polecili nam stworzenie nowego porządku w wolnej, niezależnej Ukrainie. Ten sam uniwersał apelował o autonomię. Trzeci uniwersał, ogłaszający utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej i zwołujący wybory do Zgromadzenia Ustawodawczego, został wydany w listopadzie, a czwarty i ostatni, będący deklaracją niepodległości, w styczniu następnego roku. Odrodzeniu języka ukraińskiego sprzyjali szczególnie chłopi, choć oczywiście zdarzali się i przeciwnicy. Język ponownie stał się synonimem gospodarczego i politycznego wyzwolenia, kiedy urzędnicy i przedstawiciele władz zaczęli posługiwać się ukraińskim, chłopi zyskali dostęp do sądów i urzędów państwowych.